Jedna z gazet napisała, może pojawić się na ekranie tylko na chwilę, ale gra tak wyraziście, że nie sposób jej nie zapamiętać. Ja się z tym zgadzam. Naszym gościem jest pochodząca z Białegostoku świetna aktorka Izabela Dąbrowska, znana z tak wielu ról w filmach i serialach, że bez problemu można wymienić co najmniej kilka z nich. No na przykład 97 i Boża Podszewka, a tam Wandzia, niezapomniana. 2010 Blondynka i Jasiunia, Oscarowa Ida, w tym filmie też można było panią Izę zobaczyć. Serial na Wspólnej. Czy wreszcie 2017 Ucho Prezesa i Pani Basia, czy też po prostu 2018 i Lala Poland. To jest tylko po prostu garstka. To jest garstka z tych wszystkich filmów, gdzie można było panią zobaczyć. Czy zdarza się tak, że ktoś panią zaczepia na ulicy, na przykład zaczepiając panią mówi na przykład o Pani Basia albo o Wandzia i tak dalej, czy to już minęło?
Witam wszystkich bardzo serdecznie, Izabela Dąbrowska z tej strony. Chyba nigdy nie było tak, że byłam jakoś specjalnie atakowana.
Ale nie, proszę nie odczytywać moich intencji.
Nie atakowana w tym złym sensie.
Rozumiem.
Nawet jeżeli chodzi o tę rozpoznawalność, bo mam uczucie, że publiczność nie do końca wiąże moją osobę prywatnie, którą widzi, z osobą, którą gram na ekranie. I rzeczywiście nawet jeżeli jestem rozpoznawana, to jest takie raczej... Ojej, i ludzie się uśmiechają, mówią dzień dobry.
I to jest przyjemne.
I to jest przyjemne, i to jest chyba takie. Kiedyś usłyszałam taką opinię z ust, znaczy no, przeczytałam mnie, nie usłyszałam, ponieważ to był Nestor sceny polskiej, aktor jeszcze przedwojenny, który powiedział, że dla aktora, jeżeli jak wychodzi z teatru i ludzie nie rozpoznają w nim tego, kogo grał na scenie, to jest sukces. Mhm. Bo to znaczy, że na tyle intensywnie i mocno był kim innym, że ludzie nie kojarzą go z nim samym, tak? Z nim samym.
Chodzi o tak zwane popularne szufladki?
Nie, znaczy... bardzo takie mocne utożsamienie się z jedną rolą troszkę przeszkadza w graniu kolejnych.
Oczywiście.
Dlatego, że no, ludziom tak zapada w pamięć ta konkretnie osoba, że trudno im potem się wyzwolić z tego takiego pojęcia, że ten ktoś przecież jest aktorem i wypełnia tylko swój zawód. I tak naprawdę może być wieloma różnymi postaciami.
A jak ktoś jest dobrym aktorem przy okazji, to w ogóle tym bardziej jest ciężko czasami przekonać, że grając idealnie jakąś jedną rolę, za chwilę wchodzimy w zupełnie inną rolę, którą wykonujemy równie perfekcyjnie, a za chwilę trzecią, a za chwilę czwartą. Ja sobie zapisałem 50 filmów plus 39 gościnnie, to jest 90 filmów. Pani Izo, to jest... Pani w ogóle to zliczała? Pani pamięta chociaż połowę z tych tytułów?
Nie, to nie jest tak, że co wieczór spisuję te swoje wspomnienia i to jest tak, że rzeczywiście pewnych rzeczy nie pamiętam. No tak już jest, no pracuję 30 lat tak naprawdę, czyli to jest szmat czasu. I w trakcie tych lat, no rzeczywiście trochę się tego uzbierało.
Czy teraz będzie garść trudnych pytań. Mm-hmm. Czy pamięta pani, czy może pani mniej więcej określić, ile w ciągu ostatnich 2 lat dała pani wywiadów, udzieliła pani wywiadów w ciągu ostatnich 2 lat?
Było tego więcej niż do tej pory, ale też nie jakoś bardzo dużo. Ja jestem dosyć opornym rozmówcą.
Nie?
Nie zgadzam się jakoś tak na... Jak ja mam już uczucie, że powiedziałam wszystko i jakaś kolejna gazeta prosi mnie o wywiad, ja mówię, proszę państwa, dajcie mi zrobić coś nowego, żeby było o czym mówić. Bo ja mam uczucie, że na przykład już powiedziałam wszystko i na temat pani Basi, i na temat Jasiuni, i na temat... No może na temat postaci z Lala Poland mniej, bo to jest bardzo świeży produkt.
Ale trafiłem. ale miałem nosa. To dobrze, bo dlaczego pytam? Bo właśnie chciałem też o to zapytać. Ile tych było wywiadów w ciągu ostatnich 2 lat i jak często jest pani pytana o to, czy Adrian w końcu wejdzie do prezesa?
Był moment taki, że rzeczywiście bardzo często
każda
mnie,
rozmowa pewnie się od tego zaczynała.
Tak, mnie o to pytano i co słychać u prezesa.
A co słychać u prezesa?
I właśnie ja kiedyś się śmieję i mówię, że nie wiem i już pewnie nie będę wiedziała, ponieważ zakończyliśmy produkcję serialu. ale nie zakończyłam przygody z prezesem i z panią Basią, ponieważ zrealizowaliśmy spektakl.
No właśnie.
I spektakl jest grany na scenie Teatru Szóste Piętro w Pałacu Kultury, gdzie również występują wszyscy znani aktorzy z Ucha serialowego. Ale jest to zupełnie oddzielny byt, zupełnie nowy scenariusz napisany przez Roberta, takie political fiction z elementami czarnej komedii.
I tutaj pojawia się też takie pytanie związane z tą panią Basią, czy to nie poszło trochę za daleko? To znaczy, czy ta rola, którą pani wykreowała w sposób bardzo fajny i mi się to bardzo podobało, jestem ogromnym fanem tego w ogóle serialu i każdej postaci, która tam jest, czy to trochę nie poszło za daleko, w sensie taki trochę, że panią zaczęli bardziej ludzie kojarzyć właśnie z pani Basi, aniżeli z jakiejś innej roli?
No, to jest trochę, rządzi się swoimi prawami, na to się nie ma wpływu. Jeżeli tak się stało, no to...
Tak musiało być.
To tak musiało być. I dlatego z jednej strony trochę cieszę się, że jest to już taki projekt zamknięty po to, żeby się zrobiło miejsce na
coś innego.
Na coś nowego, tak, żeby nie było syndromu przysłowiowego Janka z Czterech Pancernych, że bardzo długo się nie mógł wyzwolić z tej szuflady, w której był, ale to też były trochę inne czasy i tych propozycji było mniej. Teraz jest tak, że rzeczywiście można się spełniać na różnych polach i w różnych miejscach Janusz pojawi się coś nowego, co przykryje panią Basia, że będzie po prostu równoległym obok nurtem.
A z drugiej strony też wydaje się, że może warto jest się trzymać tej jednej, jakże charakterystycznej i dobrze zapamiętanej przez Polaków postaci. To gwarantuje sukces pewnym sposobem.
No tak, ale co to znaczy się trzymać? Jeżeli już jest...
Już jest po wszystkim,
no tak, już to zostało zakończone, no to będzie tyle, ile to będzie żyło w głowach widzów i jak będą do tego wracać. Specyfiką tego akurat formatu było to, że to był komentarz w pewnym sensie do aktualnych wydarzeń.
Znaczy to bardzo celne.
Co oczywiście też nie, bo to było mniej więcej z trzytygodniowym poślizgiem jakby emisja w stosunku do wydarzeń, więc też nie tak na bieżąco. To nie była gazeta, prawda? Więc nie wiem, czy za rok, czy za dwa, kiedy się sięgnie do tych odcinków już wyemitowanych, to czy wszyscy będą pamiętać, jakich wydarzeń dotyczyły te odcinki, no to troszkę jest, no żyje to program odnoszący się stricte do bieżących wydarzeń politycznych, żyje niedługo. Więc rzeczywiście pewnym fenomenem było to, że to się tak wstrzeliło w czas, w którym powstało, nie miało konkurencji żadnej, bo nie było nic takiego na rynku, prawda? A poza tym to były krótkie formy, które ludzie oglądali, nie wiem, w drodze do pracy, na komórkach, w czasie przerw, nie wiem, obiadowych i mogli na bieżąco to komentować. I ja w tym upatruję jakby sukces tego.
Ja mam jeszcze inną teorię. Mhm. Mi się wydaje, że może po prostu brakuje nam na co dzień trochę oddechu, trochę takiego relaksu, trochę uśmiechu na co dzień. Jesteśmy takim narodem już troszeczkę skłóconym, troszeczkę pogniewanym na siebie. Gdzieś poszukujemy jeden na drugiego troszeczkę, jakoś tak kątem patrzy, tak ukradkiem i w ogóle co to ten sąsiad i piszemy to nosem. Nie mówię wszyscy, ale i to była realna, fajna, wesoła odpowiedź na to, co się dzieje w kraju.
Tak, takie trochę spuszczenie powietrza. Z tego nadętego, tak, politycznego balonu.
I pani też to trochę tak odczytuje, czy...
No, ja mam uczucie, że tylko dlatego, że Robert Górski, który ma jakąś niesamowitą umiejętność przetwarzania rzeczywistości w swojej głowie właśnie w ten rodzaj scenariusza, to w tym poczytuje też sukces i taki dobry odbiór tego projektu, że to po pierwsze nie było... Nie było, mam wrażenie, że to nikogo nie obraziło, tak? Że to było pokazanie po prostu w krzywym zwierciadle wymyślonej tej Nowogrodzkiej, wymyślonego tego gabinetu, bo przecież to nie jest tak jeden do jeden, jak to tam...
Ale pani Basia istnieje.
Tak, o czym ja nie wiedziałam.
Naprawdę?
O czym ja nie wiedziałam, przystępując do realizacji, bo jak Robert, dostałam od niego propozycję, no to potraktowałam to jak każdy inny propozycję, tak, serialową. Myślę, aha, no dobra, sekretarka prezesa. No, wiedziałam, że on będzie grał tego prezesa. No i pomyślałam sobie, dobrze, no to tak jak ten prezes również, jak każdy inny, ma sekretarkę. I to jest jakaś sekretarka, która ma na imię Barbara. Przeczytałam scenariusz, bardzo mi się spodobał. Wiedziałam, jakie to jest towarzystwo. No i nakręciliśmy te cztery pierwsze odcinki, nie wiedząc kompletnie, z jakim to się spotka odzewem. Oni również nie wiedzieli. Specjalista od rynku tego serialowego w Polsce, kiedy poszli do niego z gotowym materiałem, rozłożył ręce i mówi, panowie, nie umiem wam powiedzieć, czy to ma szansę powodzenia, czy nie, ponieważ nikt nic takiego do tej pory nie zrobił.
Co to za specjalista?
Więc ryzykujcie. I oni zaryzykowali swoimi finansami.
To było piękne.
I to, że żadna telewizja też nie chciała tego.
Bo się bali.
Powiedzieli, polityka nie. I dlatego to była taka decyzja, żeby to było w tak zwanym wolnym internecie, wolnym biegu. I wtedy dopiero jak ta fala się wylała, okazało się, że ja byłam widzem. Pamiętam, poszłam sobie do teatru, tak jako widz. I pan właśnie siedział obok i mówi, dzień dobry pani Basiu. I ja zesztywniałam, pomyślałam, ale jak to, skąd? Ja mówię, no to co, dzień dobry. A on mówi, czy pani wie, że pani Basia istnieje naprawdę? Ja nie, ale mój tam znajomy się odbił od niej rzeczywiście, kiedy się chciał do prezesa dostać i nie został wpuszczony. I to była ta osoba. Więc przez moment tak mnie to troszkę usztywniło, bo zastanawiałam się, czy ona sama jest z tego powodu szczęśliwa, bo ona nic nie robiła do tej pory, żeby być osobą medialną.
Nie
prawda?
Wiedzieliśmy.
Bo jest w cieniu, tak lubi, tak chce. A tu raptem została wyjęta i koledzy mówią, to nie wiem, czy ty wiesz, że już twarz pani Basi zawsze będzie twoja.
No właśnie.
Tak naprawdę.
No właśnie. Kończąc ten wątek, bo nie chciałbym też pozostać tylko i wyłącznie przy uchu prezesa, bo jest wiele cudownych projektów, o których chciałbym porozmawiać z panią. Ostatecznie, cieszy się pani, że to się skończyło?
Powiem tak, i tak, i nie. Z jednej strony jest mi smutno, bo to był fantastyczny czas, kiedy żeśmy to nakręcali, kiedy odczuwaliśmy taką rzeczywiście entuzjazm i bardzo duże zainteresowanie. A z drugiej strony miałam już uczucie, że jakby wszystko, co można było powiedzieć, zostało powiedziane. Byłoby to pewnie powielanie kolejne tych sytuacji w sekretariacie, w gabinecie, ewentualnie troszkę na zewnątrz. I że może już trzeba to zamknąć i pójść dalej.
W takim razie my też zamykamy to i idziemy dalej i za chwilę sobie porozmawiamy o teatrze.
O, świetnie.
Jak dużą rolę w pani życiu pełni teatr? Przypomnijmy króciutko, ja tylko jeszcze się wtrącę zanim, bo już widzę, że już jest gotowość, już startujemy. Pani skończyła Wydział Lalkarski Państwówki tutaj w Białymstoku.
Tak. Jestem absolwentką jeszcze Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej Wydziału Lalkarskiego w Białymstoku. W Teatrze Lalek pracowałam niedługo, ale intensywnie.
Bo i tak tata pozdrawia.
Dziękuję. I to był Teatr Lalka na początku, później Teatr Miniatura, Teatr Wierszalin przez chwilę i potem już był Teatr Dramatyczny. Ale bardzo sobie to cenię, te studia i ten czas spędzony właśnie na tej uczelni. I mam poczucie, że dało mi to jakieś takie zrozumienie pewnej formy, jaką jest lalka i takiego skrótu. I gdzieś to się przeniosło, mam uczucie, na moją późniejszą drogę zawodową. Rozwija to wyobraźnię niesamowicie i daje takie podwaliny.
Ale gra pani jeszcze czasami lalką?
No nie, nie gram lalką, ale myślę, że gdybym sobie przypomniała podstawowe te techniki lalkowe i sposób animacji, to bym jeszcze potrafiła.
Czy Białystok i szkoła teatralna, no wiadomo, że od tamtych czasów się trochę zmieniła, nawet bardzo trochę zmienili się wykładowcy, ale czy Białystok jest dobrym miejscem do startu? Czy Białystok jest miejscem, gdzie można się dużo dobrego nauczyć, zostać tutaj, zbudować sobie pewne podwaliny, pewne podstawy do pracy i wypływać dalej w szeroki świat? Uf.
Ja myślę, że Białystok tak samo jak, może to będzie mało patriotyczne, ale tak samo jak każde inne miejsce jest na to dobre, bo jeżeli mamy w sobie wystarczająco dużo determinacji, to z każdego miejsca na świecie możemy, że tak powiem, wypłynąć na szersze wody. Jeżeli mamy te marzenia i siłę, żeby je realizować, to no to myślę, że musi być bardzo już ciężko i mało przyjaźni w naszym środowisku, żeby nam te skrzydła podcięto. A Białystok swoją drogą jest oczywiście bardzo szczególnym miejscem. Stąd przecież pochodzi bardzo wielu i aktorów, i muzyków, ludzi sztuki, więc coś tu jest w powietrzu, w ziemi, nie wiem.
No coś jest, prawda? Coś takiego jest, że właśnie tak jak pani powiedziała, że z tego Białegostoku wypływa tak wielu znakomitych, czy aktorów, czy artystów po prostu. Czy tutaj, który pani moment ze swojej edukacji teatralnej zapamiętała najlepiej? Który tak pozostał pani najbardziej w pamięci? Który, do którego pani przynajmniej raz na jakiś czas podczas rozmów radiowych wraca?
Ojej, no to był fantastyczny czas.
Może Wierszalin, bo może będę przykładami rzucał.
No, Wierszalin był już po szkole.
No dokładnie, tak? Ale no to tak powiedzmy, że to jest ten czas taki szkoła plus. No.
Szkoła plus. Było nas niewiele osób tak na roku, więc spędzaliśmy czas w szkole od rana do wieczora, bo było mnóstwo tych zajęć najróżniejszych. I tak naprawdę to trochę było, wtedy się o tym tak nie myślało, ale z perspektywy, ja myślę, że to jest absolutne przedłużenie dzieciństwa. No bo wszyscy mówią, co wy tam bawiliście się tymi lalkami, to co?
Fajnie.
Ale to było fantastyczne, fajnie. Naprawdę. I jakieś te przyjaźnie zawarte wtedy pamięta się do tej pory i się skontaktuje z kolegami raz na jakiś czas rzeczywiście ze szkoły. Kontakt już tak nie mówię z technikami lalkowymi, ale myśmy już uczyli się, nie wiem, gra w masce, animacja przedmiotu. Tego nie ma nigdzie indziej, na żadnej innej uczelni takiej, powiedziałabym, dramatycznej. Więc ja myślę, że tutaj myśmy byli bogatsi o to, jako studenci.
I to działa na wyobraźnię później.
Działa, tak. Absolutnie działa i zostaje.
Kto z pani roku zrobił jeszcze karierę szeroko pojętą? Pamięta pani?
Jest tak. Taki kolega, Wojtek Straszyński.
Znam faceta. A oprócz niego?
Poszedł w dyrektorów.
Dyrektory poszedł. Na salonach został.
Kariera, tak, absolutnie.
Nie chciałem.
To ja sama.
To nie tak miało być. A oczywiście prezes Polskiego Radia Białystok, tak jest. A czy poza panem prezesem, znowu wracamy do prezesa, aż mi się gorąco zrobiło. A czy poza, ktoś kojarzy pani, żeby ktoś jeszcze
Część kolegów gra w teatrach lalek. Część się przebranżowiła, bo to nie jest tak, że wszyscy zostają w zawodzie. Nas bodajże skończyła, nie chcę skłamać, chyba około 15 osób uczelnie. Tak jak mówię, nie wszyscy pracują jako aktorzy, ale mam nadzieję, że każdy z nas jakieś swoje miejsce na ziemi zajął.
Co jest dla pani ważniejsze w pani życiu zawodowym? Film czy teatr? Co daje większe spełnienie, radość?
To są zupełnie różne miejsca i różny sposób pracy. Myślę, że bez teatru nie byłoby filmu, nie byłoby serialu. Teatr jest tym początkiem i takim miejscem budowania warsztatu. Ja to poczytuję sobie za bardzo duży walor i za bardzo dużą taką... No, to jest miejsce, gdzie się... jest czas przede wszystkim na to, żeby zbudować rolę, żeby zbudować postać. W filmie, w serialu pracuje się szybciej. Ale też umiejętność tej szybkiej pracy i skupienia zyskuje się jakby na starcie w teatrze. Więc ten teatr jest potrzebny absolutnie jako taka baza, jako taki matecznik, umiejętności pracy z tekstem, pracy z reżyserem, realizowania różnych wizji, bo serial i film posługuje się trochę już gotowym warsztatem aktora, mam wrażenie. I im bardziej on jest głęboki i taki, gdzie się zdobywa umiejętności pracy na różnych polach, tym łatwiej to potem wykorzystywać przed kamerą. Myślę.
Bo teatr daje tę możliwość, że w ciągu powiedzmy półrocza możesz zagrać w 10 różnych tytułach. Z kolei film, jeżeli się skupiasz na jakimś jednym filmie czy serialu, to jesteś zamknięta na pół roku w jednej roli.
To prawda.
Tak mi się przynajmniej wydaje.
W teatrze to nie jest tak, no w pół roku się nie zrobi 10 tytułów.
No,
nie.
Ale no, akurat tak
dwa.
Zrobi
rzuciłem. Się dwa.
Trzy, no niech będą.
No trzy, no ale pracuje się dwa i pół miesiąca, tak, od momentu rozpoczęcia prób do premiery. Tyle to mniej więcej trwa. Taki jest okres rodzenia się spektaklu. Jeżeli chodzi o serial, wiadomo, że czasami się jak gra mniejszą postać, mniejszą rolę, no to człowiek wpada i wypada, tak, sprzed tej kamery i jest mniej czasu i mniej przede wszystkim chodzi o czas na zbudowanie roli przed kamerą. Teatr daje komfort.
Czyli tak naprawdę doświadczenie teatralne jest niezbędne do tego, żeby być po pierwsze, oczywiście, że dobrym aktorem teatralnym, ale też dobrym i wyróżniającym się aktorem telewizyjnym.
Ja bym tutaj nie generalizowała i nie chcę tego uogólniać, bo pewnie to się rządzi różnymi drogami i różnymi... Ja mówię o sobie, że mi to pomaga, mam uczucie. Wielu młodych ludzi, którzy kończą szkoły teatralne, a nawet niektórzy nie kończą, i zaistnieją przed kamerą, tak? Bo mają w sobie coś, co kamera lubi. Mówi się, że ktoś jest zwierzęciem takim filmowym, bo jest absolutnie naturalny, wchodzi przed kamerę i jest. Ale ja mam uczucie, że to jest takie trochę, to ma krótkie nogi. To znaczy, że jeżeli się nie ma tych podstaw, tego warsztatu, to po takim pierwszym zachłyśnięciu się widowni nową twarzą, nową osobą, która zaistnieje na rynku przed kamerą, rzadko się zdarza, że to jest kontynuowane. Najczęściej to jest wybuch i później... Później gaśnie.
Trochę jak reality show. Pojawiają się bohaterowie reality show na czas trwania tego reality i kończy się reality show i nie ma bohaterów, tak?
Trochę tak. Ja sobie bardzo cenię to, że ja mogę zmieniać te miejsca.
To
znaczy, że przez jakiś czas, że pracuję w teatrze, gram spektakle, a potem na przykład pracuję przed kamerą. Oczywiście nie ma też takiej, można powiedzieć, to nie jest higieniczny zawód pod tym względem, że nie mogę sobie pozwolić na to, że nie wiem, od marca do czerwca, dajmy na to, buduję rolę w teatrze i nie robię nic innego, bo to się łączy. I najczęściej jest tak, że rano się jedzie na plan filmowy, potem jest spektakl, a potem jeszcze jest na przykład kabaret. Bo bywa i tak, że po przedstawieniu jest jeszcze kabaret i to nie jest absolutnie higieniczny zawód.
Po co pani ten kabaret? No muszę zapytać.
Po co mi kabaret?
No nie mogę wytrzymać. Po
a
co pani kabaret?
Jest jeszcze innym medium.
No wiem, bo trochę też grywałem swojego czasu. A jeszcze dubbing w pani przypadku, podkładanie tak. głosów. Pani ma tego tak powyżej uszu, wydaje się.
To prawda. Kabaret... Ja się sama zastanawiałam najpierw po co. Strasznie się przed tym broniłam. Przyznam się, że bałam się. Bałam się takiego kontaktu z publicznością bardzo bliskiego. I tak jak w teatrze, prawda, publiczność przychodzi i oczywiście obserwuje sztukę, rejestruje, nawet reaguje śmiechem, czy skupieniem, czy ciszą. I aktor to odczuwa. Tak. W kabarecie często jest tak, że jest może nierównorzędnym partnerem na scenie, ale żyje ta publiczność i potrafi często wpływać
tak.
na to, co się dzieje na scenie. I to jest też umiejętność reagowania błyskawicznie, jeden do jeden, umiejętność improwizacji, czego się też aktorzy boją, bo są wytrąceni raptem ze swoich kolei, tak? To nie jest tak jak w teatrze, jest nauczony tekst i się po tych torach do mety zmierza, prawda? Tutaj rzeczywiście to może pójść troszkę bardziej w prawo albo w lewo, w zależności od tego, jak publiczność ten temat, sketch czy piosenkę odbiera. I to jest stres. Nie będę udawała, że nie jest, ale jeżeli się trafi do publiczności i ona reaguje żywiołowo i się śmieje
to niesie.
I ludzie mają rozjaśnione twarze, to jest niesamowity zastrzyk takiej adrenaliny i radości też innej zupełnie niż w teatrze.
O tym za chwileczkę sobie porozmawiamy. Ja kończąc wątek teatralny chcę zapytać, co teraz pani gra? I czyta, bo od kilku lat już pokazujecie naszą klasę.
Tak.
I to nie męczy?
Nie męczy, dlatego że po pierwsze nie gramy tego tak często. Gramy raz w miesiącu albo raz na 2 miesiące. Zagraliśmy już ponad 150 spektakli. Premiera była w 2010 roku, więc
To nie męczy, nie?
To już spektakl, który trochę żyje. I ja nie ukrywam, że to jest taki kamień milowy, jeśli chodzi o, już mówiłam zresztą wiele razy i postać Zochy jest dla mnie takim punktem odniesienia. Myślę, że zawsze będę do tego wracać. I tak jak kontakt z tekstem Tadeusza Słobodzianka i reżyserią Andrzeja Spiszaka będzie dla mnie zawsze świętem w teatrze, i do tego się będę odwoływała i dziękowała losowi, że tak się zdarzyło, że mnie zetknął z tymi ludźmi. Więc tak, jest nasza klasa, jest też w Teatrze na Woli, na scenie na Woli, bo to jest scena teatru dramatycznego. Jest historia Jakuba, również scena na Woli. Są ceremonie zimowe Hanocha Lewina w Teatrze Warszawy i w Och Teatrze Krystyny Jandy, są lekcje stepowania, udając ofiarę.
Sześć.
I prapremiera Dreszczowca.
Siedem.
I jeszcze teraz wchodzę w nowe próby, tytuł Osiem kobiet.
Osiem. No i na ośmiu kobietach zatrzymajmy się. Do tego osiem tytułów teatralnych, do tego seriale telewizyjne, do tego dubbing. Doby starcza?
Bywa, że jest jej mało, ale ja wychodzę z założenia, że jeżeli robi się to, co się kocha, mówiąc górnolotnie, to wtedy naprawdę ta doba może być krótka.
No to trzeba korzystać z tej doby i tych momentów, kiedy można sobie zrobić przerwę. Stawiamy kropkę, wrócimy do rozmowy z panią Izą Dąbrowską za chwilę po przerwie. Porozmawiamy sobie między innymi o strasznych babach. Zna pani takie?
Tak.
Naszym gościem jest Izabela Dąbrowska, białostoczanka, świetna aktorka, która, jak się okazuje, pracuje przy 8 tytułach teatralnych naraz, kilka seriali, do tego kabaret, do tego jeszcze przecież serial Lala Poland, do którego za chwilę nawiążemy, ale wcześniej muszę zapytać o te straszne baby, bo w jednym z wywiadów spotkałem się z taką opinią, czy może bardziej inaczej, może nie to nie była opinia, było pytanie, w jakich rolach panią można spotkać i tam pojawiło się, że takie straszne baby pani gra i że ktoś musi te straszne baby grać. Przykładem niech będzie film Galerianki czy serial Na Wspólnej. Naprawdę się pani czuje? Pani taka urocza osoba czuje się w rolach strasznych bab?
No bardzo dziękuję, natomiast to też trochę jest poza mną. Kiedyś, no widocznie tak się stało, że jak zagrałam pierwszą straszną babę, już nie pamiętam, kto to był, no na tyle to się, jakby to powiedzieć, sprawdziło, że potem powierzano mi kolejne, podobne do siebie postaci i przez moment rzeczywiście miałam już tego taki przesyt, bo wydawało mi się, że przecież ja bym mogła w innym kierunku też pójść, tak. I paru rzeczy nie przyjęłam, no bo uznałam, że to będzie powielenie. Tym bardziej, że najczęściej, jeżeli to są role drugoplanowe, one przez niedługi czas funkcjonują na ekranie, prawda? I są pisane mocną kreską i też mocno trzeba je zagrać, żeby ta postać była widoczna i wyrazista.
A przez to charakterystyczna.
Tak. I środki, którymi można takie postaci zagrać, no są w pewien sposób ograniczone. I ja już potem myślałam sobie, no dobrze, no kolejny raz ta sama wredna jakaś sąsiadka, mówię, taka czy teściowa, czy no ktoś, kto psuje krew tam głównemu bohaterowi. No ale potem pomyślałam, no mój Boże, no jest to mój zawód i ja gdzieś tam lubię te baby, bo one są, no staram się też znaleźć w nich taką też inną stronę.
To jest takie alter ego troszeczkę.
Że na życie taka nie jestem. Wydaje mi się, że na życie jestem raczej właśnie introwertyczna i taka bardziej obserwująca niż uczestnicząca. Jak tam mówię, zasysam z rzeczywistości, zbieram... Mówi się, że aktorzy często obserwują ludzi po to, żeby potem móc ich w pewien sposób odtwarzać czy naśladować. Jeżeli to robię, to robię to może podświadomie, ale tak jest, że czasami coś skądś przychodzi, jakiś gest czy mina i wydaje się, że tam gdzieś się widziało u kogoś taką osobę. Tak, a z tymi babami to tak było i często widzowie, miałam kiedyś takiego sąsiada w bloku i w windzie, sąsiad był troszeczkę wstawiony, w związku z tym miał odwagę mnie o to spytać. Mówi, pani, dlaczego pani takie straszne baby bez przerwy gra? Przecież to okropne jakieś, albo zabiedzone, albo właśnie takie wredoty. Przecież mówi, pani tak całkiem do rzeczy i wygląda i w ogóle się zachowuje. Pani taka miła, takie te babsztyle okropne. Ja mówię, no tak mnie jakoś widzą, tak się sprawdziłam. No i tyle. No i cóż ja mogę powiedzieć? Po prostu jest w ludziach coś takiego, że wydaje mi się, że jak przed kamerą, to powinno się wyglądać i zachowywać lepiej niż na życie. Tak? I na przykład często panie, kobiety mi zwracają uwagę, że pani w życiu lepiej wygląda niż tam na ekranie. Takie komplementy dostaje.
Ale to jest aktorstwo, tak? No, to jest rola, to jest, no tak, to ale jest coś innego niż
wydaje
w
się, że świat mediów to jest, powinien być światem glamour, prawda?
No tak.
Że powinno się wyglądać lepiej niż w życiu, a nie odwrotnie. Mhm. I stąd często jest to takie zaskoczenie. No tak już jest i mówię, nie będę z tym walczyła.
No a pytanie w takim razie, czy podoba się pani określenie królowa drugiego planu?
Co jest to określenie na wyrost? Mam uczucie, że ani nie króluje.
Ale gra pani głównie role drugoplanowe, tak, które tak potrafią zakręcić w głowach, że człowiek po tej scenie pamięta, no tu jest ten bohater, ale ta baba to była taka...
No mam nadzieję, że nie jest to lizanie szafy. To jest, wyjaśnię państwu określenie. Często się mówi, że ktoś albo kradnie w pierwszoplanowej postaci uwagę, czyli właśnie liże szafę, bo stoi z tyłu i wykonuje coś takiego, co absolutnie odciąga uwagę od tego, co jest na pierwszym planie. Ale najczęściej to się określa, to jest takie określenie złośliwe. Że ktoś to robi specjalnie tak. Po to, żeby właśnie,
Żeby zaistnieć,
tak. No ja mam uczucie, że no, mówię, jeżeli tak się dzieje, no to nie jest to moim celem, żeby tak się działo.
Pani jest po prostu dobra w tym, co pani robi.
No, jeżeli tak pan uważa, to dziękuję.
Królowa drugiego planu. Ja wciąż poszukuję odpowiedzi na to pytanie. Pani się boi tego? Pani nie, chce pani walczyć z tym określeniem? Nie lubi pani takiego określenia?
Troszkę się boję, że jeżeli ono się tak ukuje w głowach ludzi, to już nigdy nie będzie tego pierwszego planu.
A chciałaby pani zagrać kiedyś główną rolę?
To nie jest tak, że marzę o głównej roli, bo po prostu marzę o roli dobrej. A czy ona będzie główna, czy będzie... po raz kolejny drugoplanowa, to no nie wiem.
Krystyna Feldman długo czekała na swojego Nikifora.
Tak,
pani
tak.
Czeka na swojego Nikifora?
Los syła mi naprawdę tyle dobrych rzeczy i nieoczekiwanych, i zaskakujących, że gdzieś nie jest tak, że ja coś sobie wymyśliłam i teraz ja tak usilnie do tego dążę, że nie wiem, proszę na przykład, żeby mi ktoś coś napisał, czy nie wiem, wydzwaniam do reżyserów czy scenarzystów, żeby mnie gdzieś tam umieścili, bo naprawdę wydaje mi się, że stoję na brzegu rzeki i ona mi przynosi o wiele więcej prezentów niż mogłabym oczekiwać od życia, więc naprawdę jestem mu wdzięczna za to, co mam.
Na koniec obiecałem jednej osobie, że poruszę koniecznie temat Lala Poland. To ważny projekt?
Ważny, bo aktualny, a zawsze się angażuję bardzo w coś, co się dzieje teraz. I wydaje się, że ta ostatnia rola jest właśnie tą, na którą się czeka. A ważny przez to, że robimy go w gronie przyjaciół, naszych kolegów, którzy są aktorami w naszym kabarecie Na koniec świata. Mam tam okazję, naprawdę nie pamiętam takiej sytuacji ani z żadnego serialu, ani z teatru, że w ciągu jednego dnia gram kilka postaci.
Zwariować można.
Przebieram się i jestem przecharakteryzowywana kilkukrotnie. I od strasznej baby, strasznej teściowej w skeczach Narzeczony kontra rodzina, po prezenterkę teleturniejów, gdzie też mnie, nie wyglądam też tak strasznie, mogę wyglądać lepiej, po nieasertywną panią Irenkę, którą życie doświadcza i której sprzedawane są wszystkie możliwe produkty świata i wciskane wszelkie kredyty i ona nie umie się przed tym obronić. No jest to nasz świat, w którym się bardzo dobrze czujemy i który, mam poczucie, spotkał się z jakimś niesamowitym odzewem. No też dostajemy informację taką zwrotną, że nie ma czegoś takiego na rynku medialnym i że jakoś się wpasowaliśmy też w takie zapotrzebowanie na trochę absurdalne, trochę czarne, trochę taki groteskowy ogląd rzeczywistości, co jest, no, można powiedzieć, ewenementem, więc bardzo nas cieszy, że też to się podoba.
Bardzo serdecznie pani dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Szybko poszło.
Szybko poszło.
Fajnie było. Moglibyśmy jeszcze posiedzieć i porozmawiać tak naprawdę.
Pewnie tak, prawda.
Pięknie pani dziękuję. Przypominam, że jeżeli ktoś z państwa jeszcze nie ma dosyć pani Izy, to można się dzisiaj z panią Izą w Domu Kultury Śródmieście o godzinie 18 spotkać przy ulicy Kielińskiego.
Bardzo wszystkich państwa serdecznie zapraszam. Może będzie okazja poruszenia jeszcze tych tematów, o których nie rozmawialiśmy dzisiaj na antenie.
A tematów jeszcze pozostało naprawdę cała fura. Bardzo serdecznie pani dziękuję. Życzę powodzenia, dużo zdrowia, cierpliwości w tym wszystkim, co pani robi. No i do zobaczenia na dużym, czy też małym ekranie.
Bardzo państwu dziękuję.
Albo na scenie.
Albo na scenie. Bardzo państwu dziękuję za ten czas spędzony ze mną.
Naszym gościem była aktorka Izabela Dąbrowska. Spokojnego dnia.